Historia żywa pod redakcją Jacka Butlewskiego.
Jacek Butlewski, dobry wieczór. Dziś w programie przypomnimy Jacka Hałasika, legendarnego dziennikarza naszej rozgłośni, który od wczoraj ma w Poznaniu swój skwer. Za nami bardzo podniosła uroczystość. Przez cały tydzień przypominaliśmy archiwalne nagrania Jacka Hałasika i m.in. Marka Rezlera. Nagrania dotyczące także historii Poznania, bo panowie właśnie także w tej dziedzinie współpracowali przez lata na naszej antenie.
Jeszcze kiedyś Łazarz był osobną osadą.
Część Łazarza, część ulic na Łazarzu kojarzy się z malarzami, ale wśród tych malarzy jakby zabłądził Berwiński, bo on przecież nic nie namalował.
Raczej zmalował w życiu.
A dużo zmalował?
No dosyć dużo, nie da się ukryć.
Samorządowcy i biznesmeni nadal wierzą w pracę organiczną. O ideałach sprzed 200 lat rozmawiali uczestnicy debaty na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Praca, nauka, poświęcenie się ojczyźnie. To jest bardzo trudne, bo tak naprawdę mało z tego dla siebie ci ludzie mieli.
O pracy organicznej dziś w programie, a za chwilę relacja z sobotniego otwarcia skweru Jacka Hałasika. Zostańcie Państwo z nami.
Et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur, et vos pieds sur une chaise. Je vous connais, Milord, vous ne m'avez jamais vu. Je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Pourtant, je vous ai frôlé quand vous passiez hier. Vous n'étiez pas peu fière, dame, le ciel vous comblait. Votre foulard de soie flottant sur vos épaules, vous aviez le beau rôle, on aurait dit le roi. Vous marchiez en vainqueur au bras d'une demoiselle. Mon Dieu, qu'elle était belle. J'en ai froid dans le cœur. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors, ici c'est confortable. Laissez-vous faire, Milord, et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur et vos pieds sur une chaise. Je vous connais, Milord, vous ne m'avez jamais vu. Je suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Dire qu'il suffit parfois qu'il y ait un navire pour que tout se déchire. Quand le navire s'en va, il emmenait avec lui la douce aux yeux si tendres qui n'a pas su comprendre qu'elle a brisé votre vie. L'amour, ça fait pleurer, comme quoi l'existence, ça vous donne toutes les chances pour les reprendre après. Allez, venez, Milord, vous avez l'air d'un môme, laissez-vous faire, Milord. Je soigne les remords, je chante la romance, je chante les Milords qui n'ont pas eu de chance. Regardez-moi, Milord, vous ne m'avez jamais vu. Mais vous pleurez, Milord, ça je l'aurais jamais cru. Eh bien, voyons, Milord, souriez-moi, Milord, mieux que ça, un petit effort, voilà, c'est ça, allez, riez, Milord, allez, chantez, Milord, ta-da-da-da. Dansez, Milord, ta-da-da-da-da.
Historia żywa.
W Poznaniu rozpoczyna się właśnie uroczystość otwarcia skweru Jacka Hałasika, znawcy gwary poznańskiej, przez ponad pół wieku związanego z naszą rozgłośnią. Obserwuje Jacek Butlewski.
Na żywo nasz reporter.
Zieleń w pobliżu kolejowej, potockiej i hetmańskiej niewielki, ale bardzo piękny skrawek zieleni. Jest tu tablica z informacjami o Jacku Hałasiku. Na ławkach fragmenty poznańskiej gwary, którą tak bardzo kochał wieloletni dziennikarz naszej rozgłośni. Od pół godziny na skwerze pojawiają się uczestnicy uroczystości, ponad 100 osób. W tej chwili cały czas kolejne osoby przychodzą. Jest rodzina Jacka, jego przyjaciele, współpracownicy i zwykli poznaniacy. Są to ludzie z bardzo różnych środowisk, co świadczy o tym, jak wielkim szacunkiem cieszył się Jacek Hałasik. Uroczystość właśnie się rozpoczyna. Występuje gra w tej chwili dla Państwa i dla nas tutaj kapela z Zawinkla. Przemawiać będzie za chwilę wiceprezydent Mariusz Wiśniewski. Jacek Hałasik był wielkim znawcą sportu i historii Poznania, historii Łazarza. Popularyzował poznańską gwarę. Jacek Butlewski, Radio Poznań.
Szanowni Państwo, kapela z Zawinkla rozpoczęła tę niezwykle miłą i podniosłą uroczystość, jaką tutaj w dniu dzisiejszym na Łazarzu będziemy przeżywać, związaną z nadaniem skweru imienia Jacka Hałasika.
Grzegorz Hałasik, syn Jacka Hałasika, to dla Ciebie bardzo ważny moment. Pamiętam, rozmawialiśmy w zeszłym roku, kiedy w kręgu odsłanialiśmy tablicę poświęconą Twojemu ojcu, a teraz skwer.
No faktycznie taki bardzo wzruszający moment, bo pamięć o ludziach pewnie zawsze zostaje w naszych głowach, w naszych sercach, a tu zostaje coś namacalnego. Była już tablica w kręgu, ale ona tam jest takiej, nazwijmy to, zamkniętej przestrzeni, ale ładnie wyeksponowana. Natomiast tu jest skwer, który będzie na mapach, na którym będzie można się umówić, po którym będzie można się pospacerować, więc no chyba lepiej nie można upamiętnić żadnej osoby, w tym wypadku mojego ojca.
Taki wzruszający element to są te fragmenty gwary poznańskiej na ławeczkach, które tutaj są, prawda? To też taki ślad.
No zgadza się, bo mój ojciec w tej, nazwijmy to, przestrzeni medialnej, to takie trzy elementy. To wiadomo, że sport, chyba najbardziej wbrew pozorom, bo wszyscy myślą, że gwara. Historia Poznania i Wielkopolski przede wszystkim. No i ta gwara, to z czego był naprawdę znany, to za co go słuchacze pokochali. I ten taki ogródek gwary, ten szlak gwary, no to na pewno bardzo fajna rzecz tutaj na tym skwerze. I dziękuję pomysłodawcom, dziękuję oczywiście Juliuszowi Kublowi, który postarał się, żeby tak to wyglądało.
W czasie uroczystości głos zabrał prezes Radia Poznań Piotr Michalak.
Chciałem za tę uroczystość pani Lidii Ludziak, wszystkim radnym miastu i wszystkim państwu serdecznie podziękować. Mam przy sobie książkę, która została wydana na 90-lecie radia. Dość powiedzieć, że większość z tych 90 lat to historia Jacka Hałasika. Bardzo wszystkim serdecznie dziękujemy. Mamy nadzieję państwo, że jesteście z nami, którzy robią radio dla was. Najważniejsze dla nas momenty to te, w których słuchacze do nas dzwonią i piszą, i do tego zachęcamy. Najgorętsze słowa podziękowania chciałem skierować do pani Stanisławy, bowiem tak się złożyło, że na kilkadziesiąt lat jej rodzina, począwszy od Jacka, teraz dziś z Grzegorzem, jest również rodziną Radia Merkury, dziś Radia Poznań. Bardzo dziękujemy, wszystkiego najlepszego, do usłyszenia.
Aleksander Kubel, dzień dobry.
Dzień dobry.
To bardzo ważny dzień, bardzo ważny moment dla mieszkańców Łazarza, dla wszystkich poznaniaków chyba, otwarcie skweru Jacka Hałasika.
Zdecydowanie był tutaj znaną postacią. Jak syn wspominał, interesował się nie tylko gwarą, ale sportem, a szczególnie już od najmłodszych lat historią. No, tu był wrośnięty w ten nasz Łazarz, na Mały Rynoci mieszkał tyle lat Ja z nim pracowałem 40 lat i to był mój kompel, chociaż nie, jego matka to była pałuka, nie, a moja matka to była bamberka, nie, ale ściśle współpracował, darzył nas dużą dozą serdeczności, jak Towarzystwo Bambrów, pomagał nam w organizowaniu tych naszych nieprofitowych imprez, także nie można, żeby mnie tutaj z bamberkami zabrakło na takiej uroczystości.
Wielokrotnie spotykaliście się chociażby w Radiu Poznań, ale pewnie nie tylko. Jakim był człowiekiem w takim codziennym kontakcie? No taki człowiek, z którym chciało się spędzać czas.
No udzielał się tutaj na Łazarzu, no też społecznie, w organizacjach no, kościelnych. No po prostu był takim czczonym z Łazarza, ale w dobrym tego słowa znaczeniu. Także ja myślę, że tu się należy mu ten skwer, nie? Chociaż niektórzy już to może go nie pamiętają, nie? Ale zawsze się zapytają innego przechodnia, jakiegoś starca takiego jak ja z brodą. Mówi, ty, kto to był ten hałasik, nie? No to ja mu dokładnie powiem, mogę i 2,5 godziny.
Jesteśmy na uroczystości otwarcia tak naprawdę skweru Jacka Hałasika. Łazarz Poznański, dzielnica, którą tak bardzo kochał, a ze mną Wojciech Wysocki, klub osiedlowy Krąg.
Jacek Hałasik urodził się na Łazarzu, w zasadzie całe życie prywatne mieszkał na tym Łazarzu przy Rynku Łazarskim, także jest to postać kultowa dla Łazarza, kojarzona przede wszystkim z gwarą poznańską, jest taką ikoną gwary, ale nie tylko gwary, ponieważ pan Jacek Hałasik to kompendium wiedzy na temat historii miasta Poznania, na temat historii poznańskiego sportu. Także o panu Jacku Hałasiku można by mówić bardzo długo i bardzo ciepło. Postać niesamowicie życzliwa, uśmiechnięta, pełna energii i wigoru.
Skwery tego typu, tablice, ławeczki są bardzo ważne, bo na zawsze już, czy na bardzo, bardzo długo będą przypominać daną postać. Takich miejsc w Poznaniu mamy wiele. On wpisał się w historię miasta, tej dzielnicy przede wszystkim, prawda?
Zdecydowanie tak. Pan Jacek Hałasik stał się symbolem tej dzielnicy i bardzo cieszę się i myślę, że moją radość podzielają mieszkańcy Łazarza, że właśnie my tu na Łazarzu właśnie mamy skwer imienia Jacka Hałasika. I myślę, że wszyscy łazarzanie są z tego dumni. Ta gwara poznańska, która towarzyszyła Jackowi przez całe życie, też ma tutaj swój oddźwięk właśnie na tym skwerku, ponieważ dzięki uprzejmości pana Juliusza Kubla na ławeczkach, które tutaj, przy których można odpoczywać na skwerze, powstał taki alfabet, taki słowniczek gwarowy, więc spacerowicze, osoby, którzy korzystają z tego skweru, mogą sobie zerknąć, poczytać i dowiedzieć się, co po poznańsku znaczy na przykład pyra lub tytka.
Iza Wysocka. Wiele lat pracowałam w Domu Kultury Krąg. Miałam ogromną przyjemność i zaszczyt poznać pana Hałasika. Jakkolwiek nie bardzo pamiętam, czy to był 1989 czy 90. Bo ja tam pracowałam od 84. U nas w domu zawsze od 6 rano było włączone Radio Merkury. Także miałam okazję słyszeć pana Jacka o wiele, wiele wcześniej i zawsze mnie fascynował, a kiedy poznałam go osobiście, no to mój zachwyt już nie miał granic po prostu. Tak mi się podobała ta popularyzacja gwary poznańskiej, bo akurat no wcześniej jakoś tak nie używało, ale nie znałam bardzo wielu słów, bo akurat u mnie w domu rodzinnym nie mówiło się gwarą. Poza tym pan Jacek służył zawsze nieocenioną pomocą, jak chodzi o przygotowanie konkursów gwarowych czy jakichś audycji gwarowych na terenie klubu Krąg. Kiedy przygotowywaliśmy jakieś prezentacje i to nie tylko dla publiczności, ale również bardzo dbał o młodzież, o harcerzy. No, jeszcze jeden aspekt. Również był zapalonym kibicem Lecha Poznań, którego ja też jestem zapalonym kibicem. Także to też łączyło. Zawsze były tematy. No, wspaniały, uroczy człowiek. No, brakuje go. Byłam tak zaszokowana, kiedy odszedł tak niespodziewanie. No co zrobić?
Kawałek historii Poznania, kawałek historii Łazarza.
Ogromny kawałek. Tym bardziej jeszcze powiem, że ja też jestem z Łazarza, tylko pan Jacek się urodził i mieszkał wiele lat przy Rynku Łazarskim, natomiast ja przy Głogowskiej, kilkaset metrów od Rynku Łazarskiego. Także i na te tematy rozmawialiśmy i sobie wspominaliśmy, ponieważ ja zaczęłam odwiedzać Rynek Łazarski jako niemowlątko. We wózku oczywiście, ale odwiedzałam. No w ten czas się jeszcze nie znaliśmy, chociaż z tego, co opowiadał pan Jacek, on już wielokrotnie bywał w tych czasach na rynku i podobno łobuzował, chociaż się aż nie chce wierzyć. No ale tak mówił.
Poznański historyk Marek Rezler, regionalista, ale też chyba mogę powiedzieć przyjaciel Jacka Hałasika. Mogę, panie Marku?
Jak najbardziej. Byliśmy w przyjacielskich stosunkach, znaliśmy się i współpracowaliśmy od końca lat 90. ubiegłego wieku aż do odejścia na zawsze Jacka w 2018 roku. I trzeba przyznać, że wiele zrobiliśmy w tym czasie, zarówno audycji programów wtedy w Radiu Merkury, później w ramach cyklu Spacerkiem przez Poznań i Mój Poznań, Moja Wielkopolska. I trzeba przyznać, że to była wspaniała przygoda. To była wspaniała przygoda na zasadzie chociażby trochę kontrastu dwóch ludzi, potężnego, postawnego, pewnego wigoru, energii, impetu Jacka. No i ja, historyk, który niektóre rzeczy przedstawił z punktu widzenia naukowego, ale zgadzaliśmy się rewelacyjnie. I rzeczywiście od pewnego czasu stosunki między nami były przyjacielskie. No odejście Jacka było dla mnie ciężkim ciosem.
Jakim był człowiekiem?
Bardzo serdecznym, otwartym, niezakłamanym absolutnie. Nie słyszałem, żeby miał gdziekolwiek wrogów, żeby komukolwiek się naraził, komukolwiek podpadł. No był przy tym charakterystyczny, postawny, charakterystyczny głos, humorek, sposób nadawania, że się tak wyrażę, przekazywanie wiedzy, informacji, pasjonat sportu i pasjonat Poznania. Człowiek, z którym się raczej nie dyskutowało na te tematy, bo był po prostu za dobry. Nie słyszałem o tym, żeby miał wrogów. Miał taki charakter, że trudno go było nie lubić, a przynajmniej nie było bezpiecznie się z nim nie zgadzać. Bo grzecznie uprzejmie, ale tak przekonywał, tak do swoich racji. No i najczęściej rację miał.
Czy dla pana, jako dla historyka, obecność Jacka Hałasika była ważna, też, nie wiem, w badaniach na temat historii Poznania?
Bardzo ważna, bo to był punkt widzenia osoby, która tu żyje, która tu mieszka, która miała swoje doświadczenia, praktykę. To był człowiek, który pozwalał zweryfikować efekt badań, literaturę, materiał, które się gdzieś zdobyło, z konkretnym życiem, z osobą, która z tym się zetknęła, która to widziała, która rozmawiała z ludźmi, o których była mowa. Był człowiekiem, który pomagał połączyć przeszłość z czasami obecnymi.
Mariusz Wiśniewski, wiceprezydent Poznania. Jesteśmy w klubie osiedlowym Krąg. Witamy się z kierownikiem.
Witam serdecznie, bardzo mi miło.
Wojciech Wysocki tutaj nas wita, a to miejsce ważne też dla Łazarza. O miejscu, ale też o miejscu w kontekście Jacka Hałasika chciał zapytać, bo on tu często bywał.
Tak, Dom Kultury Krąg, ważna przestrzeń dla mieszkańców Łazarza, ale też związana właśnie z postacią pana Jacka Hałasika, bo faktycznie trudno zliczyć wydarzenia, w których brał ty udział, poświęcone i Gwarze Poznańskiej, historii miasta Łazarza, różnych spotkań, także na pewno miejsce, które z panem Jackiem, nie jedyne zresztą oczywiście, które się bardzo mocno z nimi kojarzy tutaj na Łazarzu. No, drugim miejscem na pewno jest oczywiście rozgłośnia Radia Poznańskiego przy Berwińskiego. No, a trzecim myślę będzie już takim właśnie otwarte dzisiaj oficjalnie skwer Jacka Hałasika w pobliżu tej ulicy kolejowej Dmowskiego. Miałem też okazję, rzecz jasna, poznać Jacka Hałasika, bo przez kilka lat swojego życia byłem też dziennikarzem sportowym, więc miałem siłą rzeczy możliwość spotkania się z nim. Wiadomo, że pan Jacek był też pasjonatem sportu, kibicem Lecha, wielokrotnie prowadził transmisję z meczy. No i też w ten sposób w ogóle poznałem przez tą aktywność także syna pana Jacka, Grzegorza Hałasika, z którym mam koleżeńską relację. W związku z tym no to jest osoba, która imponowała nam jako młodym ludziom, wszystkim erudycja, wiedza o Poznaniu, ten taki zdrowy dystans do siebie, to co też dzisiaj syn jego, czyli Grzegorz, wspominał, wszystkich traktował jako przyjaciół, nie miał wrogów. No, zresztą to nawet było widać po dzisiejszym spotkaniu, jak liczne grono osób przybyło, mieszkańców, przyjaciół z różnych zakątków Poznania, radni, wszystkich opcji. To też pokazuje po prostu, jakim był człowiekiem. No, biło z niego ciepło, taka serdeczność i bardzo go oczywiście brakuje. Dla nas, dla władz miasta Poznania, to jest też ważne, żeby takie postacie upamiętniać, bo to są osoby, które zostawiły po sobie może nie budowle, nie budynki, jak wielu innych zacnych ludzi, ale z kolei zostawili takiego ducha i ważne, żeby ten duch pozostał, także przechodził na kolejne pokolenia, na już, zwłaszcza tutaj na Łazarzu, nie tylko w Domu Kultury Krąg, ale także też w ogóle wśród mieszkańców tej części naszego miasta.
Otwarcie skweru Jacka Hałasika. Jacek Hałasik kochał historię, zatem do historii nawiązujemy teraz muzycznie. Historia jest nauczycielką życia. Na początku lat 80. wolny świat wstrzymał oddech. Ludzie obserwowali, jak demokratyczny brytyjski rząd odpowiada na działanie junty wojskowej. Generałowie z Argentyny wszczęli wojnę o wyspy na krańcu globu. O podobieństwie do dzisiejszej rosyjskiej agresji na Ukrainę Jacek Kosiak i historyk Jarosław Burchardt.
Narodne Republiki Donbasu obrócili się do Rosji.
Pytanie, czy świat zachodni będzie stać na zdecydowaną odpowiedź Władimirowi Putinowi, tak jak żelazna dama Margaret Thatcher odpowiedziała w 1982 roku huncie argentyńskiej, ale wcześniej przypomnijmy, 19 marca żołnierze Argentyny wylądowali na Georgii Południowej.
Jeżeli chodzi o dzisiejszy świat, to na to nie ma dzisiaj wyjścia. Musimy być jednomyślni i zjednoczeni. Musimy sobie pomagać przede wszystkim w transporcie, w logistyce, w przerzucaniu sił w kierunku Ukrainy. Tak jak wtedy żelazna dama Margaret Thatcher dostała wsparcie od rządów Stanów Zjednoczonych w przerzucie sił przez Atlantyk na drugą praktycznie półkulę, bo mówimy na półkulę południową. Brytyjczycy nie mieli po drodze żadnych baz morskich i tylko dzięki logistyce i pomocy Stanów Zjednoczonych udało się chociażby przerzucić bombowce z Wielkiej Brytanii na wyspę Wniewostąpienia, która była dzierżawiona Amerykanom i właśnie z tej wyspy dokonywano nalotów na pozycje argentyńskie na zajętych Falklandach, Malwinach. Podobnie dzisiaj to strona polska użycza wszelkiej tylko możliwej strony logistycznej. Mamy lotnisko pod Rzeszowem, które wykorzystywane jest przez komponenty NATO do przerzutu uzbrojenia na Ukrainę. Tak jak i wtedy, tak jak i dzisiaj. Widzimy wiele podobieństw.
A near miss for HMS Yarmouth. She was one of the few gunline ships to emerge unscathed from Bomb Alley.
Dlaczego Falklandy, Malwiny? Jakbyśmy spojrzeli na mapę, to możemy zobaczyć, że najkrótsza droga z Oceanu Atlantyckiego na Ocean Spokojny wiedzie przez Kanał Panamski. Ale kiedy ten kanał byłby zablokowany, to jedyna naturalna droga biegnie przez ziemię ognistą. A Falklandy, Malwiny od końca XIX wieku były w rękach brytyjskich. No i wydawało się, że port Stanley będzie tak do końca taką cichą oazą, spokojnym portem, który odwiedzały czasami statki handlowe. Nic bardziej mylnego. W 1982 roku argentyńska junta wojskowa szukała sukcesu i należało te wyspy zająć i pokazać społeczeństwu argentyńskiemu, że wojsko rządzi dobrze i rządzić będzie nadal. Ten desant jednak uruchomił całą spiralę wydarzeń. Brytyjczycy dokonali praktycznie czegoś niemożliwego w krótkim czasie, około 6 tygodni. Udało im się sformować zespół, przerzucić na południowy Atlantyk dzięki pomocy amerykańskiej i rozpocząć szturm na Falklandy, Malwiny. Zajęło im to trochę czasu, bo do końca czerwca w wyniku walk, zaciętych walk z Argentyńczykami, udało się w końcu odbić Falklandy, Malwiny.
No i do dzisiaj cmentarz żołnierzy argentyńskich jest na Falklandach. Brytyjczycy też mieli swoje straty i traumę do dzisiaj.
A Sea Dart missile hunts its prey before another attack homes in.
Wojna o Falklandy, Malwiny pozostawiła trwały ślad w psychice wielu żołnierzy obu stron. Niestety sytuacja powtarza się, tym razem na wschodzie, gdzie działa nieobliczalny przywódca rosyjskiej oligarchii.
Historia żywa.
A za chwilę o pracy organicznej. Najpierw jednak gramy coś z dawnych lat.
Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall would it be a sin if I can't help falling in love with you? Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too, for some things to be. Take my hand, take my whole life too, for I can't help falling in love with you, for I can't help falling in love with you.
Samorządowcy i biznesmeni nadal wierzą w pracę organiczną. O ideałach sprzed 200 lat rozmawiali uczestnicy debaty na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydarzenie zorganizowano w ramach 13 dni pracy organicznej. O historię i przyszłość pracy organicznej pytał Krzysztof Polasik.
Praca, nauka, poświęcenie się ojczyźnie. To jest bardzo trudne, bo tak naprawdę mało z tego dla siebie ci ludzie mieli.
Ma pan ulubionego bohatera z tej epoki pracy organicznej?
No, myślę, że wszyscy organicznicy są osobami niezwykłymi. Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego. Władysław Zamoyski to jest patron tegoroczny, uznany zarówno przez Senat, jak i przez Sejmik województwa wielkopolskiego, więc to jest postać rzeczywiście godna wspomnienia. Człowiek o niezwykłym charakterze, obywatel świata, a jednocześnie niezwykły patriota. Osoba, która swoim życiem potwierdziła, czym jest praca organiczna, czym jest taka bezwarunkowa miłość ojczyzny i też niezwykle skromna, bo trzeba podkreślić, że człowiek o ogromnym majątku żył niezwykle skromnie, można powiedzieć nawet ascetycznie. Cały majątek przekazał Polsce.
Oj, to już przeszło 120 lat temu w okresie zaborów. Przypominam, 123 lata mieliśmy okres, gdzie tak naprawdę Wielkopolska była państwem niemieckim, prusackim. Paweł Leszek Klepka, prezydent Unii Wielkopolan. Wielu wybitnych poznaniaków wiedziało, że samą walką zbrojną nie uda nam się odzyskać niepodległości i postawiło na naukę, na kształcenie i postawiło na to, że w ten sposób możemy krok po kroku dojść do tego. I się okazało, że to były bardzo mądre decyzje, gdyż po tych 123 latach bez bycia państwa polskiego mogliśmy odzyskać tę niepodległość i myślę, że powstanie wielkopolskie było takim klasycznym przykładem, gdzie mądrością, nie tylko zbrojnie, ale mądrością wygraliśmy.
Chyba jeszcze nie mam ulubionego bohatera. Agata Sobczyk, wojewoda wielkopolska. Musiałabym się dłużej zastanowić, żeby wskazać jedynego. Akurat gdzieś znana mi postać, to też w związku z miejscem urodzenia, czyli Gostyniem, tam działał Edmund Bojanowski, więc może ta osoba, którą wskazałabym jako pierwszą.
Generał Chłopowski, chociaż nie wiem, czy nie ksiądz Piotr Wawrzyniak, bo ksiądz Piotr Wawrzyniak był takim skromną osobą, która działała bez telefonu, bez, czyli się mówi, komórki, którą w tej chwili każdy ma. Przeszło 200 różnych, obsługiwał rad nadzorczych, te kółka zarobkowe, te banki spółdzielcze i on na wszystko zdążył, na wszystko miał czas i jego takim gestem, jak był bardzo zniecierpliwiony, a ktoś mu czas zabierał, to było ściąganie zegarka, kładzenia go przed sobą. Wtedy ten rozmówca wiedział, że trzeba szybko uciekać już. I to był tytan. Tam jest kilka takich osób, które warto brać przykład. No, generał Chłopowski, asystent Napoleona Bonapartego, to znowuż historycznie tych, którzy lubią wojenki, to można powiedzieć. Ale na końcu nowoczesne rolnictwo to jest on. I wielu innych. No, co roku kogoś przypominamy. Tak jak w tym roku przypominamy Władysława hrabiego Zamojskiego.
Dzisiaj mówimy o współczesności. Jak samorządowcy mogą realizować ideały pracy organicznej?
To jest cały ogromny temat. Ja myślę, że Wielkopolska jest takim regionem, który ma pewne uprawnienia do tego, żeby się odwoływać do takiej tradycji etosu pracy, solidności, punktualności, odpowiedzialności za to, co się robi, transparentności i takich absolutnie czystych reguł gry. To wszystko w takim kompleksie spraw się wiąże z pracą organiczną i myślę, że my nadal staramy się być tacy.
Właściwie każde zaangażowanie samorządowców realizuje się poprzez pracę organiczną. Są to osoby, które tą swoją pracę wykonują u podstaw, tak naprawdę najbliżej obywatelom, najbliżej mieszkańcom, w małych ojczyznach. I to jest właśnie ideał, który tutaj już w Wielkopolsce jako pionierzy wcielam tak naprawdę na podstawie całego kraju właśnie w działaniach samorządowców, czyli osób będących i pracujących najbliżej u podstaw właśnie tworzenia różnych działań.
Czuje się pan organicznikiem?
W części tak, na pewno
tak, w części tak. Adam Trybusz, prezes zarządu spółki inwestycyjnej Andersia Property w Poznaniu. Co robię trwa kilka dobrych lat i na pewno jest to praca organiczna. Współczesny biznes musi mieć długą perspektywę, jeżeli poważnie myśli o tym, żeby przetrwać.
Pytanie na przykład, jak korzystają mieszkańcy na tym, że powstają duże wieżowce w Poznaniu?
Ja myślę, że ten widok jest chyba jedynie w zakresie wartości estetycznych rozpatrywany, natomiast w zakresie wartości biznesowych on jest mniej istotny, dlatego że biznes tego przedsięwzięcia to jest biznes mierzony ilością miejsc pracy, atrakcyjnością miasta, które potrafi zatrzymać studentów, których kształci, a ich kształci ponad 100 tysięcy. To jest mierzone podatkami, które firmy, które zatrudniają tych ludzi, zostawiają, czy to w kasie miasta, czy w kasie rządowej państwa. I to jest miara tego biznesu.
Ale większość tych osób bardzo mocno się poświęcało, tak jak pani Szczaniecka, która właściwie nie odróżniała jakby kto jest potrzebujący, tylko wszystkim pomagała. I ona stanowiła taki wzór, taki super opiekunki, pielęgniarki, ale ta praca, nauka i kochanie ojczyzny. Zresztą nasz patron Władysław Zamoyski pięknie to ją w kilku słowach, bo takim mottem jego i pewnym było, że wielokrotnie zgrzeszyłem przeciwko 10 przykazaniom, ale nigdy nie zgrzeszyłem przeciwko ojczyźnie.
Historia żywa.
Niesłychanie daje słowo. Kiedy robisz się współczesnym Kasanową. Patrzysz w oczy moje piwne, ręce zbytnio masz aktywne i wyglądasz, jakbyś chciał mnie zjeść. Nie bądź taki, wstrzymaj się przez kilka chwil. Przestań działać jednostajnie, porozmawiaj o Einsteinie. Nie bądź taki szybki, pil. Weronikę, Małgorzatę i Irene, też przede mną podrywałeś tym systemem. Naprawdę do tej pory w odpowiedzi na amory żadna ci nie powiedziała z nich.
Ani Zuzia, ani Juzia,
ani Litka, ani Zosia,
ani Gosia,
ani Kitka,
ani Mania,
ani Hania,
ani Tania,
ani Frania, ani siostra Frani Ania.
Nie bądź taki szybki, wstrzymaj się przez kilka chwil. Przestań działać jednostajnie, porozmawiaj o Einsteinie. Nie bądź taki szybki, pil. Niecierpliwość to okropnie brzydka wada. Przez tę wadę się niekiedy głupio wpada. Zamiast padać tak od razu, lepiej odjąć trochę gazu, o czym właśnie mówi refren ten. Nie bądź taki szybki, pil. Wstrzymaj się przez kilka chwil. Przestań działać jednostajnie, porozmawiaj o Einsteinie. Nie bądź taki szybki, Bill. Nie bądź taki szybki, Bill.
Kasanowa.
Dobrze czasem zmienić styl.
Daję słowo.
Chcesz omotać mnie, to powiedz, czemu lata odrzutowiec. Nie bądź taki szybki, Bill. Nie bądź taki szybki, Bill. Nie bądź taki szybki, Bill. Bo wystarczy jedna szpila i nie będzie śladu zbila. Nie bądź taki szybki, Bill.
Wracamy do czasów pierwszych Piastów. Dziś będzie o wyjątkowej kobiecie, a opowiedzą o niej Adam Sołtysiak i Mikołaj Klorek.
Przed tygodniem mówiliśmy o państwie pierwszych Piastów, o tym, że księstwo Mieszka nie pojawiło się od tak nagle na arenie międzynarodowej. Mieszko musiał odziedziczyć już silny kraj, później państwo umocnił jego syn Bolesław Chrobry. Okazuje się, że państwo Mieszka liczyło się też na arenie międzynarodowej, czego dowodem są losy córki Mieszka, siostry Bolesława Chrobrego. Chodzi o Świętosławę. Kim była?
Legendarną władczynią Skandynawii, urodzoną prawdopodobnie około 960 roku królową Szwecji, Danii, i jest ona najlepszym przykładem na to, że ród Piastów to nie tylko silne osobowości po męskiej linii, ale także bardzo często niedoceniane przez i nieopisywane przez kronikarzy kobiety piastowskie, które, jak się okazuje, także potrafiły realizować własne zamierzenia polityki nie tylko wewnętrznej, ale także zagranicznej.
Na lekcjach historii w szkole o Świętosławie uczniowie raczej nie usłyszą, a szkoda. Za to jest ona wspominana przez wiele nordyckich sag. Wiadomo, że Mieszko wydał swoją córkę za mąż za króla szwedzkiego Eryka Zwycięskiego.
Czyli można powiedzieć popularnego wikinga. I to jest jedno z ważnych świadectw na to, że państwo Mieszka I było postrzegane jako partner dla innych władców, między innymi dla władców skandynawskich.
Małżeństwo z Erykiem był to dopiero pierwszy etap międzynarodowej kariery, jaką niewątpliwie zrobiła Świętosława. Po śmierci Eryka Świętosława wyszła po raz drugi za mąż, znów za wikinga, tym razem za Svena Widłobrodego, króla Danii i Norwegii. Z tego, co można przeczytać w nordyckich sagach, Świętosława urodziła co najmniej 5 dzieci. No i co ciekawe, 2 jej synów zostało królami Danii, Harald i Kanut. Wiadomo, że w 1002 roku Sven oddalił Świętosławę, wróciła więc ona do Poznania pod opiekę swojego brata Bolesława, no ale po śmierci Svena upomnieli się o swoją matkę synowie, którzy w międzyczasie podbili Anglię. Kanut, zwany później Wielkim, został nawet królem Anglii, no i prawdopodobnie Świętosława zmarła właśnie na Wyspach Brytyjskich, no a pamięć o piastowskiej matce królów przetrwała w Skandynawii, tam jednak występuje pod imieniem Sigryda Storada, nie Świętosława.
Przydomek Storada oznacza mocną w słowach, dumną. I to nie wynikało z tego, że Świętosława była po prostu wygadana, ale dlatego, że co mówiła, to realizowała. W momencie śmierci jej pierwszego męża po jej rękę ustawiła się kolejka władców skandynawskich, którzy chcieli ją posiąść za żonę, a ona, znając swoją wartość, pierwszego z brzegu, który był za mało szlachetnie urodzony, po prostu spaliła żywcem, pokazując, że smalić cholewki do niej mogą, ale władcy odpowiedni. Stąd też małżeństwo z królem Danii.
Historia żywa.
Dziś w naszym programie to wszystko. Więcej historii za tydzień po godzinie 22. Program zrealizował Krzysztof Jankowski. Za uwagę dziękuję, Jacek Butlewski. Dobranoc. In the town. Who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun till we found a sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarine. We all
Historia Żywa. Na kolejną audycję zapraszamy w najbliższą niedzielę o godzinie 22:00.